apel sztokholmski. Porozumienie kwietniowe rządu i episkopatu było najważniejszym i najbardziej ciążącym na wzajemnych stosunkach wydarzeniem w 1950 roku. Wkrótce po ogłoszeniu tego dokumentu władze rozpoczęły akcję zbierania podpisów pod tzw. apelem sztokholmskim, czyli orędziem Światowej Rady Pokoju wzywającym do międzynarodowego plebiscytu w sprawie zakazu posiadania i produkcji broni atomowej. Dokument niedwuznacznie sugerował, że światu grozi nowa wojna ze strony państw zachodnich, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, a jedyną siłą zdolną temu zapobiec był Związek Radziecki. Apel stanowił ważne narzędzie propagandy międzynarodówki komunistycznej, który miał na celu masową mobilizację ludzi wokół idei komunistycznej i sowieckiej polityki międzynarodowej oraz stworzenie wrażenia całkowitego poparcia dla nich. W zbieranie podpisów pod tym dokumentem gorliwie zaangażowane były polskie władze, którym zależało też na zdobyciu podpisu biskupów i generalnie duchowieństwa. Jednak duchowieństwo na czele z biskupami, mając świadomość prawdziwego sensu apelu sztokholmskiego, odmawiali. Stanowiło to z kolei dla komunistów pretekst do usuwania księży z funkcji katechetów, a także likwidacji niektórych domów zakonnych. W związku z narastającą presją władz na Kościół 22 czerwca 1950 roku biskupi wydali oświadczenie w sprawie zasad pokojowego regulowania stosunków między narodami. Ponieważ ta deklaracja ogólnikowo mówiła o poparciu dla inicjatyw zmierzających do umocnienia pokoju, do których zaliczał się też apel sztokholmski, ale i nie zachęcała wprost do jego podpisywania, więc nie spotkała się z zadowoleniem rządu, który nadal kontynuował akcję nękania duchowieństwa. Tymczasem ambasador Papin w Rzymie w depeszy do Londynu z 1 lipca 1950 roku ocenił deklarację biskupów w sprawie apelu sztokholmskiego jako całkowite przystąpienie do niego, podczas gdy wielu biskupów i kardynałów na Zachodzie akcję tę potępiało. Następnie dyplomata komentował: mamy tu do czynienia ze skutkami nieszczęsnego Układu Warszawskiego, który działa niezawodnie. W stosunkowo nader krótkim czasie przyprawił już episkopat polski o dalszy ześlizg. Pozycja naszych biskupów w Watykanie na tym nie zyskuje. Wprawdzie wiadomo, że działają pod naciskiem. Wprawdzie powtarzamy ciągle w sekretariacie stanu formułkę non sono liberi, ale zostaje co najmniej pewien chłód w stosunku do episkopatu polskiego, który z każdym dniem staje się bardziej wyczuwalny. Blisko 4 tygodnie później sam Pius XII odniósł się do akcji zbierania podpisów pod apelem sztokholmskim i skrytykował jego pomysłodawców. Oświadczenie episkopatu polskiego w sprawie apelu sztokholmskiego niemal zbiegło się w czasie ze sterowanym przez Sowietów wybuchem wojny na Półwyspie Koreańskim. 25 czerwca wojska komunistycznej Korei zaatakowały niemal bezbronną Koreę Południową, co otwarcie zapoczątkowało zimną wojnę i po raz kolejny zademonstrowało prawdziwe intencje Związku Sowieckiego i poddanych mu państw. Wspomniane tu wydarzenia miały miejsce w 5 lat po zakończeniu II wojny światowej, co stanowiło okazję do podsumowania tego okresu. 5 lipca ambasada polska przy Stolicy Apostolskiej wystosowała do sekretariatu stanu notę przypominającą, iż 5 lat wcześniej alianci cofnęli uznanie legalnemu rządowi polskiemu w Londynie, co przyniosło ze sobą szereg negatywnych skutków dla sytuacji międzynarodowej. Przy tej okazji ambasador Papin w rozmowie z arcybiskupem Montinim podziękował za stanowisko Stolicy Apostolskiej, która takiego kroku nie uczyniła. W odpowiedzi Montini wypowiedział następującą ocenę: alianci zdradzili Polskę, nic w zamian nie uzyskując. Od czasu tej pamiętnej daty, to znaczy 5 lipca 1945 roku, stale tracą w Polsce na terenie. Rzadko kiedy w historii niemoralny czyn tak mało się opłacił. Tymczasem w Polsce 12 września 1950 roku kardynał Sapieha i prymas Wyszyński wystosowali do prezydenta Bieruta obszerny list podsumowujący ostatnie 5 lat Kościoła katolickiego w Polsce, które, jak napisali, zaznaczyły się po prostu krzywdami bez precedensu. Wyliczyli w nim wszelkie utrudnienia i prześladowania, jakich doznał Kościół. List podsumowali następującymi słowami: w niniejszym liście składamy dowód wobec historii, aby uniknąć oskarżenia, że pokrywamy prawdę milczeniem. Stwierdzamy, że nie na nas spada odpowiedzialność za położenie Kościoła w Polsce. To stwierdzenie jest konieczne, ponieważ w wolnej Polsce nie było nigdy znane zjawisko prześladowania Kościoła i walki z religią. To wszystko, co przeżył Kościół w odrodzonej Polsce w ciągu ostatnich 5 lat, jest tak niezwykłe w historii narodu, że wywołuje zdziwienie i pytanie. Czyż jest konieczne po wielu latach strasznych tortur wojennych narodu przedłużać te cierpienia przez wszczęcie otwartej i ukrytej walki z Kościołem? Katolickie społeczeństwo doznaje udręki i jest wewnętrznie zaniepokojone. Cały naród, pragnąc jedności i pracy w pokoju, został dotknięty w swych uczuciach religijnych. Istnieje uzasadniona obawa, że walka przeciwko religii wyrządza największą szkodę jedności i zespoleniu narodu i odrodzonemu państwu polskiemu. List pozostał bez odpowiedzi, natomiast ambasada polska przy Watykanie przetłumaczyła go w całości oraz przekazała do sekretariatu stanu i najważniejszych osobistości w kurii. Podjęła też starania o jego publikację w całości w L'Osservatore Romano, co jednak spotkało się z odmową ze względu na fakt, że list odwoływał się do porozumienia rządu i episkopatu z 14 kwietnia 1950 roku. Za tydzień powiemy o wydarzeniach, jakie miały miejsce na przełomie 1950 i 1951 roku, które poprzedziły i stanowiły tło pierwszej wizyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Rzymie.